Dziś odcinek pełen odkryć, bo będziemy rozmawiać o filmie Tadeusza Konwickiego, który chyba jest takim najbardziej płodnym względem ścieżek interpretacyjnych i różnych takich właśnie nowych sensów odkrywanych. No a film oczywiście nosi tytuł Salto. Rok 1965, trzeci film Konwickiego, jeśli dobrze liczę. No i już taki, myślę, bardzo dojrzały obraz.
Bardzo dojrzały i bardzo, myślę, że świadomie zrealizowany też. Film, który po tym eksperymentalnym ostatnim dniu lata, po zaduszkach, które były może jakąś taką reżyserską wprawką, jest już takim pełnoprawnym filmem z wyjątkową obsadą, bo to też trzeba wspomnieć. Zbigniew Cybulski w takiej jednej chyba z najbardziej ikonicznych swoich ról. Mhm. I znowu, tak jak w przypadku Pociągu i Ostatniego Dnia Lata, ja tutaj szukam takiego powiązania i dla mnie trochę Salto jest taką alternatywną historią losów bohatera filmu Jak być kochaną.
Jak być kochaną z kolei.
Co by się mogło stać, gdyby on wtedy nie wyskoczył z tego okna, tylko wyszedł z domu i poszedł przed siebie.
Ale też bohatera z pociągu, myślę, mogłoby to być.
Albo bohatera z pociągu, tak.
Też przecież zaczyna się Salto od tego, że on zaskakuje z pociągu. Może właśnie z tego.
Dokładnie tak jest.
Więc tak. Bardzo, bardzo ciekawe. Rzeczywiście, no, tak jak powiedziałem, film, który można interpretować na bardzo wiele różnych sposobów. Rola Cybulskiego bardzo też dojrzała, bo to jest na chyba 2 albo 3 lata przed jego śmiercią. Mm-hmm. Zresztą też bardzo tutaj symbolicznie, no bo ten motyw pociągu wszędzie się pojawiający ostatecznie okazał się być dla niego tym tragicznym motywem, bo tak właśnie zginął, właśnie wskakując do pociągu we Wrocławiu. Więc no, dużo takiej symboliki też w tym temacie. No ale mamy tutaj człowieka, który pojawia się w takim miasteczku, nie miasteczku, bo to w ogóle jest bardzo dziwne miejsce.
Oderwane zupełnie od rzeczywistości, myślę, że takie funkcjonujące trochę poza czasem na pewno, trochę poza przestrzenią jakąkolwiek, bo to jest miasteczko, które jest jakby w ogóle nieskomunikowane z resztą świata.
Tak, i też trudno nawet jakoś tak określić tę miejskość tego miasteczka, bo tak, nie ma tam żadnego sklepu, nie ma tam kościoła. Nie ma tam jakichś takich miejsc charakterystycznych dla miasta.
Jest tylko sady.
Są sady, są domy, które też nie są domami wiejskimi, tylko takimi miejskimi, ale nawet
takie wille takimi troszkę.
Tak, przedmiejskimi bym powiedział. Taka Saska Kępa trochę.
Tak. Film był kręcony we Wrocławiu w ogóle, tak, na jednym z wrocławskich osiedli.
No właśnie, czyli krajobraz, można powiedzieć, małomiejski albo właśnie miejski. Nie ma tych miejsc charakterystycznych, nie ma też w zasadzie takich miejsc, w których ci ludzie się spotykają, bo mamy synagogę, no ale ta synagoga wydaje się być taką trochę zapadłą synagogą.
Synagogą, która w ogóle nie jest nazwana synagogą w tym filmie, bo to jest przez bohaterów określane jako wielki dom.
Wielki dom, no właśnie. Ale też spotykają się, takie mam wrażenie, że spotykają się tam tylko w tym jednym konkretnym celu.
W trakcie tej rocznicy, o której będziemy też mówić. Tak, miejsce przedziwne, miejsce też skazane na zagładę.
Tak.
Bo wiemy, że tam się zbliża do nich cywilizacja i zbliża się ich koniec, bo pod ziemią jakoby jest uran, złoża uranu, które są oczywiście bardzo cenne. To jest film, który nawiązuje wprost do powieści Konwickiego Sennik współczesny. Tam też bohater jest nękany wizjami, bo i nasz Kowalski Malinowski jest nękany wizjami. Jest obarczony jakimś takim poczuciem winy, ale nie mówi wprost, o co chodzi. Są liczne podobieństwa właśnie z tą powieścią Sennik współczesny i to miasteczko i to ta przyszłość tego miasteczka też jest właśnie jednym z tych nawiązań. No i tu są, tak jak wspomniałeś, to jest film, który jest bardzo otwarty na różne ścieżki interpretacyjne. Ja w trakcie studiów podczas pisania licencjatu poszłam tym tropem żydowskim. A poszłam tym tropem, bo podczas rozmowy z profesorem Lubelskim usłyszałam od niego taką anegdotę, którą z kolei opowiedział mu sam Konwicki, że on bardzo chciał zrobić ten film i bardzo chciał zrobić film o Żydach i że ten scenariusz wyglądał zupełnie inaczej. Ale Cybulski, kiedy się z tym scenariuszem zapoznał, czy z racji swoich poglądów, które podobno były raczej prawicowe, czy z racji takiej sytuacji społecznej, bo wiemy, że to jest rok 65, czyli 3 lata przed marcem 68, więc już te nastroje mogły się nasilać. Podobno klęczał przed Konwickim i na kolanach go błagał, żeby ten scenariusz zmienił i żeby te wątki wyrzucił. No i rzeczywiście, oglądając ten film i nie znając jakoś tak tych nawiązań do tej kultury czy do tej religii, można stwierdzić, że tych wątków tam nie ma. No ale kiedy się przyjrzymy tej symbolice czy temu pociągowi, który też nam się może skojarzyć oczywiście z wywózkami, czy temu bohaterowi, który jest trochę takim przepisaniem tego toposu Żyda wiecznego tułacza, który gdzieś tak od miasta do miasta pełni taką rolę proroka, który się pojawia w tej społeczności i coś im ma przepowiedzieć, może zmienić ich życie. Dużo jest właśnie takich historii, które gdzieś tam nawiązują do tej kultury. No ale to, co najbardziej nawiązuje tak w moim odczuciu, to jest ta rocznica. Ta tajemnicza rocznica, która się ma odbyć. Wielkie święto, do którego się przygotowują. No i tak wczytując się w treść tego filmu, tam jest taka scena, w której dobry człowiek, w którego się wciela Gustaw Holoubek, mówi, że dzisiaj obchodzimy ten dzień, kiedy odchodzi stary rok, a ma przyjść nowy. Kiedy nasi praojcowie obchodzili takie święto. No i to jest zaskakujące, no bo jak sobie spojrzymy na nasz kalendarz, no to środek zimy, śnieg, mróz, jeśli się zdarzy taka szczęśliwa zima biała.
No ale wtedy się zdarzała.
Ale wtedy się zdarzała, natomiast w filmie mamy koniec lata, wczesną jesień, mamy jabłka w ogrodzie, jest ciepło, ci bohaterowie chodzą w raczej takich lekkich ubraniach. No a Żydzi świętują Nowy Rok właśnie na początku września, we wrześniu, przełom września i października. Więc to tak mi pozwoliło pójść tym tropem, że to może być właśnie to święto. I rzeczywiście jabłka też są taką potrawą symboliczną związaną z tym świętem, bo Żydzi jedzą wtedy jabłka w miodzie, które mają być jakąś taką wróżbą na ten nowy rok, żeby on był słodki i szczęśliwy. No i mamy scenę kąpieli tych kobiet w rzece, które się też myją przed świętem i to jest wprost powiedziane.
No,
a to też jest podobno właśnie jeden z takich zwyczajów, że oczywiście i kobiety, i mężczyźni osobno w mykwach się muszą obmyć przed tą rocznicą, przed tym świętem. Więc dużo takich tropów właśnie do tego nawiązujących.
A czemu rocznica? Czemu ta właśnie, bo rocznica ma w sobie, przynajmniej ja tak to odczuwałem, że ma w sobie jakoś zanotowane jakieś wydarzenie konkretne, które się powtarza.
No może, bo tam pada właśnie, że to jest chyba rocznica tego święta, które obchodzili przodkowie.
Aha, że oni
że
już
być
nie,
może
no tak,
oni
bo nie ma
już
tam
sami
rabina,
nie
na przykład.
Kultywują tego, no bo nie ma rabina, nie ma w zasadzie żadnej religii w tym miasteczku, więc może to jest jakaś taka rodzaj takiej pamiątki, a może znowu próba takiego, wiesz, użycia ezopowego języka, żeby nie powiedzieć wprost, o co chodzi.
Mhm. Ale wiesz co, mówisz, nie ma religii, a mi się wydaje właśnie, tak miałem takie nieodparte wrażenie, że to jest po prostu miasteczko żydowskie. Nie właśnie katolickie, tylko właśnie żydowskie, bo no właśnie mówimy o tym, że nie ma tam takich miejsc właśnie charakterystycznych dla miasteczka, nie ma tam kościoła na przykład, no ale jest synagoga.
Jest synagoga, no ale nie ma takiego wprost kultywowania religii, właśnie tak jak mówisz, nie ma rabina, no nie ma żadnych takich obchodów, ta rocznica też jest obchodzona tak niereligijnie zupełnie, przecież tam są występy artystyczne, tam w zasadzie to jest bardzo takie dziwne święto, bo tam nie wiemy, co się ma wydarzyć.
No tak, to prawda. Ale też myślę sobie, że to miasteczko, to też jest podkreślane na przykład postacią Marii. Ono zostało w czasie wojny zdziesiątkowane przez jakieś nieznane bliżej ludobójstwo. Przez jakąś tam zagładę, no może niekoniecznie tą żydowską, ale przez jakąś zagładę. I może tak jest, że pozostali tam tylko ci najmniej religijni. Ci,
może
ocaleli.
Tak być, albo ci, którzy się umieli ukryć. No przecież mamy oczywiście postać tego
Blumenfelda.
W Zaduszkach mówiliśmy o Goldapflu, tutaj mamy Blumenfelda, czyli Włodzimierz Boruński znowu w tej roli. I tutaj już wprost opowiada o tym. No ale właśnie mówisz o tym, że może przetrwali ci najmniej religijni. Tam jest też taka scena, w której on mówi, jak się ukrywał przez wiele lat i że ukrywał się tak dobrze, jak prawdziwi Żydzi.
No właśnie, ja miałem takie wrażenie, że on wcale Żydem nie jest, tylko że jakoś tak performuje tę swoją
żydowskość. No tak, tylko że ma tą twarz tego żydowskiego tragika Blumenfelda, którym tak naprawdę nie jest.
No tak, ale mówi tylko, że jest do niego podobny. Może to jest kwestia tylko i wyłącznie, wiesz, podobieństwa takiego fizycznego.
Może.
A może jednocześnie rzeczywiście jest Żydem, tylko przez to, że musiał się w czasie wojny ukrywać
wyparł
i przyjmować
to.
Inną tożsamość, to wyparł. To jest też człowiek bardzo ciekawy.
Dużo jest niedopowiedzeń tutaj, tak.
To jest człowiek bardzo ciekawy, bo on właśnie nie wie, kim jest. I jego tożsamość tam nie jest znana jemu samemu. I wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj jest takich postaw posttraumatycznych w tej wiosce.
Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście,
i to jest jedna właśnie z tych postaw, a mamy tam bardzo dużo. No mamy, cóż jeszcze mamy? Mamy tego właśnie pijaka, którego gra Andrzej Łapicki,
tak.
Który z kolei zapija, jak to mówią, zapija mola, czyli też przecież radzi sobie w jakiś sposób z traumą prawdopodobnie. Mamy rotmistrza, który wspomina tę swoją wojnę i opowiada o niej po prostu jako jakimś takim największym swoim wydarzeniu życiowym, największej przygodzie, tak jakby był takim trochę dobrym wojakiem Szwejkiem.
Który tęskni za tym,
no właśnie. No i mamy w końcu naszego głównego bohatera, Malinowskiego Kowalskiego, który też, no właśnie, nie wiemy do końca, kim jest. Nie wiemy to, co z tego, co mówi o sobie, jest prawdą, a co jest kłamstwem. No ale on też ewidentnie ma jakieś takie, dzisiaj byśmy zdiagnozowali PTSD. To znaczy ma sny, które go nękają.
Przychodzą do niego żołnierze.
Tak. Różni żołnierze zresztą.
Różni żołnierze. I tutaj jak wrócimy do tego sennika współczesnego, o którym wspomniałam na początku, tam też bohater jest nękany przez takie wizje, ale on jest nękany z poczucia winy. Z poczucia winy za zdrady, których dokonał. Więc on się spodziewa tego, że ponieważ zdradził swój oddział, no to przyjdzie do niego ta kara, na którą zasługuje. Tutaj nie wiemy, bo tutaj nie znamy w ogóle przeszłości bohatera, nie wiemy skąd się wziął, kim jest. Raz mówi, że... Dużo mówi o śmierci. Raz mówi o tym, że zginęła mu żona i dzieci w wypadku przed chwilą. Razy znowu opowiada i to znowu jest jakieś takie nawiązanie do tego tułacza, że on widział różne krainy, że był na statkach, ale że ciągle tęsknił do tej przeklętej ziemi. I on też przychodzi do tego miasteczka, zachowuje się tak, jakby je znał. On no twierdzi, tak. Że on stąd jest.
I zna Marię. Wspomina Marię, która nie żyje, która jest żoną właśnie dobrego człowieka, czyli gospodarza i matką Heleny. Ale jednocześnie jego nikt nie zna. Nikt
no zna
obecnych.
Go tylko Blumenfeld.
Blumenfeld go zna, ale pamięta. Trudno powiedzieć, czy on go pamięta, bo on też zaprzecza w pewnym momencie, że go pamięta.
Tak.
Więc też Blumenfeld z racji na swój taki, powiedziałbym, obłęd, słowo klucz w ostatnich audycjach, przez ten swój obłęd właśnie no, jest trochę niewiarygodny w tym, co mówi. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy on w tym miasteczku był, czy nie, ale jeśli nie był, to skąd...
No tak naprawdę nie wiemy nic.
Ale jeśli nie był, to skąd znał tą Marię?
A no właśnie, skąd znał Marię i skąd znał też topografię tego miasteczka całkiem dobrze. No może dlatego, że był prorokiem. Zachęcamy Państwa, żeby się zmierzyć z tym dziełem, bo naprawdę warto i myślę, że może to być wspaniała przygoda, na pewno z aktorstwem, no i z takim nieoczywistym kinem. To na pewno.
Myślę, że to jest w ogóle jeden z bardziej takich, no nawet surrealistycznych filmów w polskim kinie.
Tak. Myślę, że film, o którym będziemy rozmawiać za tydzień, będzie jeszcze bardziej surrealistyczny.
Tak, on jest jeszcze bardziej surrealistyczny. Ale myślę, że w pierwszej dziesiątce na pewno by się znalazł. Gdzieś tak koło sanatorium pod Klepsydrą.
Tak,
ale to może nawet, wiesz, ten, o którym będziemy za tydzień rozmawiać, bardziej do tego akurat nurtu się wpisuje.
No, ale zachęcamy, żeby zobaczyć Salto i żeby sprawdzić, za którą myślą Państwo podążą przy tym filmie.